Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 8 rozdział. Ostatnio przyglądaliśmy się razem temu okresowi pokoju, jaki nastąpił po długiej niewoli filistyńskiej. Po ponad 20 latach ich opresji Bóg dał wytchnienie, dał wyzwolenie. I widzimy, że ten czas pokoju był też czasem nowych problemów. Starzejący się Samuel ustanawia swoich dwóch synów sędziami nad Izraelem. I niestety oni nie idą jego śladami, ale są ludźmi, którzy kierują się chciwością, kierują się własnym zyskiem. Przyjmowali łapówki, naginali prawo. I to, ten błąd Samuela w ustanowieniu ich sędziami i niegodziwość jego synów były dobrym pretekstem do uczynienia kroku w kierunku radykalnej zmiany ustroju całego państwa. Czytajmy od wiersza 4. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela, do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A więc czytamy, że starsi izraelscy, i zwróćcie uwagę, wszyscy starsi izraelscy zebrali się. Jak udało im się to zrobić? Zobaczcie, jaka zgoda i jedność w narodzie. Można by pomyśleć, że wszyscy byli jednego ducha. Tak. Pytanie tylko, jakiego ducha? Jak zbudowali tą jedność? I jak doszli do wspólnego przekonania, że coś trzeba radykalnie w państwie zmienić? Czy doszli do tego przekonania razem, rozważając Słowo Boże, modląc się i poszcząc? Czy raczej wszystko zaczęło się od niezadowolenia ze stanu, jaki miał miejsce, z krytyki decyzji Samuela, narzekania na chciwość jego synów, szemrania i spiskowania? W końcu znaleźli rozwiązanie i zgodnie przyszli przedstawić je Samuelowi. Uważnie wsłuchajmy się w ich logikę. Zobaczmy, jakie przedstawiają argumenty i jakie wyciągają z nich wniosek. Mówią do Samuela: jesteś stary. Dosłownie tak tam jest napisane. Jesteś stary, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla. Czy nie jest to logiczne? Jakże niezbite argumenty stały za ich żądaniem. Po pierwsze, mówią Samuela: jesteś stary. Co za tym się kryje? Co to za argument? To znaczy, że jesteś słaby. Nie masz siły, aby dobrze sprawować swój urząd. Już się nie nadajesz. Nie potrzebujemy Ciebie. Czasy się zmieniły. Ty nie rozumiesz nowego pokolenia. Nie rozumiesz nowych potrzeb, nowych metod. Także nierozważnie młodsze pokolenie może pozbawić się błogosławieństwa płynącego z doświadczenia, pobożności i dojrzałości ojców wiary. To Samuel był narzędziem, którego Bóg użył, aby przywieść ich do Boga, aby doprowadzić do przebudzenia w tym narodzie. A teraz przychodzą do niego i mówią: jesteś stary, nie potrzebujemy Cię. Jak łatwo jest zachłysnąć się nowym, zaniedbując lub odrzucając to, co stanowi fundament, na którym obecnie stoimy. Dobrze się zastanówmy, zanim zaczniemy wymieniać stare na nowe. Upewnijmy się, że jest to słuszna zamiana. Po drugie, mówią: Twoi synowie nie chodzą Twoimi drogami. I to mogło oznaczać rzeczywistą troskę o zaistniały problem, bo był to poważny problem i też konsekwencje, jakie z tego płynęły. A pośrednio była to też krytyka samego Samuela i zarzut skierowany w jego stronę, bo to przecież jego synowie. A więc innymi słowy, to też Twoja wina, że oni nie postępują tak jak Ty. A więc cóż należało zrobić w takiej sytuacji? Ustanowić króla? Czy rzeczywiście jest to logiczny wniosek? Jeśli naprawdę martwili się o stan Samuela i o postępowanie jego synów, to logicznym rozwiązaniem byłoby zapewnienie Samuelowi odpowiedniej pomocy i zajęcie się jego synami, napomnienie ich, ograniczenie ich władzy, czy też usunięcie ich z urzędu i zastąpienie ich jakimiś godnymi zarządcami. Jak dotąd, to Bóg powoływał sędziów, aby sądzili synów Izraela, i funkcjonował też urząd starszych, którzy stanowili takie lokalne grono przywódców. Natomiast postawione tu żądanie ma na celu zastąpienie tych ustanowionych przez Boga środków sprawowania władzy przez osobę króla. Zwróćcie uwagę, jak oni to sformułowali. Powiedzieli: ustanów nad nami króla, aby nas sądził. A więc pozornie brzmiało to tak, jakby chodziło o to samo, co do tej pory, aby ktoś ich sądził. Tyle, że nie ustanowiony przez Boga sędzia, ale ustanowiony przez ludzi król. Sędzia, król. Co to za różnica? Co to, tylko kwestia słów. To taka mała semantyczna zmiana. Ale ich ostatni argument, dodany jakby mimochodem, obnaża ich prawdziwe motywy. Mówią: ustanów nam króla, jak to jest u wszystkich ludów. Tu jest sedno sprawy. Izraelowi obrzydła ich wyjątkowość, ich świętość pośród wszystkich narodów ziemi. Oni chcieli być jak wszystkie inne narody. Dlaczego wszyscy wokół mają króla, a my nie? I to pytanie jest tylko czubkiem góry lodowej ukrytej pod powierzchnią wody. Dotyka tej kwestii odmienności Bożego wybranego ludu, Izraela i Kościoła. Oto Bóg w drugiej księdze Mojżeszowej ustami Mojżesza w 19 rozdziale w 5 i 6 wierszu mówi do swojego ludu: teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością spośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. I w piątej księdze Mojżeszowej, innymi słowy, Bóg mówi do swego ludu, gdyż ty jesteś świętym ludem, przepraszam, Mojżesz mówi do Bożego ludu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. I dalej w tej samej księdze: Pan zaś oświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną Jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich Jego przykazań, i że wywyższy cię ponad wszystkie narody, które stworzył, ku chwale, sławie i chlubie, i że będziesz świętym ludem Pana Boga twego, jak powiedział. I wiecie, że w Nowym Testamencie apostoł Piotr podobne słowa kieruje do wybrańców Bożych w Kościele Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale i 9 wierszu, mówi: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Powołanie Izraela i Kościoła do oddzielenia od reszty świata jest z jednej strony łaskawym darem, wielkim przywilejem i zaszczytem, a z drugiej strony przyczyną hańby, drwin, ucisków, prześladowań i cierpienia. Pan Jezus mówi do swoich uczniów w Ewangelii Jana w 15 rozdziale: gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Odmienność, wyjątkowość, jakieś szczególne cechy ludzi są z jednej strony obiektem zainteresowania, a czasami nawet zachwytu i podziwu, ale z drugiej strony powodują zazdrość albo pogardę i niechęć. I to bardzo łatwo jest zaobserwować wśród dzieci. Ktoś się dobrze uczy, to co jest? Kujon. Bardzo źle się uczy? Down. Nosi okulary? Okularnik. Ma szczególne względy u nauczycieli? Laluś. Ile dzieci robi wszystko, aby się nie wychylać, aby się nie odróżniać, aby mieć takie ubranie, jak wszyscy mają, aby mieć taką fryzurkę, jak wszyscy noszą, aby wyglądać i zachowywać się, jak wszyscy wokół, żeby tylko dać im spokój, żeby tylko się nie odróżniać. I w świecie dorosłych wcale nie jest lepiej. Iluż to ludzi kieruje się opiniami innych, szczególnie w małych, zamkniętych środowiskach, miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Ludzie patrzą jeden na drugiego. Boją się dezaprobaty i starają się wszelkimi sposobami zaskarbić akceptację innych. I ludzie są gotowi na wszelkiego rodzaju ustępstwa i ponoszenie wielu ofiar, aby uniknąć odmienności i wiążącym się z nią brakiem akceptacji. Nie oglądałem tego filmu, ale ktoś mi kiedyś przytoczył taką scenę z filmu Walka o ogień. I jakoś mi to utkwiło w pamięci, jako dziecko to słyszałem. Ten obraz, który ktoś mi namalował, jakoś tak mi został w pamięci, jako takie idealne odzwierciedlenie ludzkiej natury. Ponoć jest w filmie taka scena, kiedy w tej wiosce tych człowiekokształtnych ludzi, czy małp, jak to nazwać, nie wiem, jest starsza kobieta, która ma zdrowe zęby. I tam wszyscy to już bez zębów dawno, ale ona jedna w tej wiosce ma zdrowe zęby, jakoś się uchowała przez lata, już staruszką jest i ma dobre zęby. I ona podchodzi do jakiejś tam studni, bierze sobie kamień i wybija sobie te zęby, żeby nie być taka jak wszyscy wokół. Musi z niej śmiać, że ma zdrowe zęby. No to chociaż film jest fantastyką, oddaje, myślę, ta scena coś z natury ludzkiej. Coś z tego poczucia, tej obawy, żeby się różnić od innych. Oto chińskie dziewczynki muszą mieć małe stopy. A więc bandażuje się im te stopy i prowadzi się je do stanu, w którym chodzenie jest torturą. Nawet w nocy nie mogą spać, płaczą z bólu. Ale muszą mieć małe stopy, tak jak wszystkie inne dziewczynki. Pozwala im się tak cierpieć. Kobiety w pewnym południowoafrykańskim plemieniu niedaleko jeziora Nyasa wkładają kamień pod wargę i potem szukają większego kamienia i większego i starają się powiększyć tą wargę, ponieważ to jest wyrazem piękna tych kobiet. I to prowadzi bardzo często do różnego rodzaju infekcji. To prowadzi do tego, że mówienie i jedzenie jest po prostu męką, niemożliwością. Ale one chcą, tak jak wszystkie inne wokół, być piękne. I wkładają coraz większy kamień pod tą wargę, aż te wargi do niesamowitych rozmiarów rosną. Niejednokrotnie to powoduje zerwanie tych warg, jeśli przesadzą. Ale to nie powstrzymuje je przed tą chęcią, by być tak jak inne piękne kobiety z tego plemienia, z wielkimi, wiszącymi wargami. Możemy się z tego śmiać, ale ilu ludzi dzisiaj pośród nas, w naszym społeczeństwie, poddaje się bolesnemu nakłuwaniu swojego ciała? Czy nawet dzisiaj coraz mocniejsze, coraz bardziej popularne staje się przypalanie takim gorącym kawałkiem metalu rozpalonym do czerwoności, aby sobie zrobić różnego rodzaju blizny, jakieś znaki, jakieś symbole namalować na ciele? Ilu ludzi znosi takie rzeczy, żeby w jakimś środowisku znaleźć akceptację? Żeby patrzono na ciebie jako na kogoś, kto jest swój chłop czy swoja dziewczyna, bo gdzieś ma jakieś niesamowite rzeczy porobione z twarzą czy z brzuchem czy z innymi częściami ciała. Jak wielu ludzi ulega presji, by zapalić papierosa, zapalić trawkę, wypić pierwsze piwo czy kielicha, zacząć klnąć, słuchać sprośnych żartów tylko dlatego, by nie być postrzeganym jako odmieniec, świętoszek. A już to chrześcijan gotowych jest na różne kompromisy, aby się nie skompromitować w oczach tego świata. Jak bardzo boimy się odrzucenia, bycia wytykanymi palcami, bycia obiektem drwin czy prześladowań. Zwróćmy uwagę w naszej historii, iż starsi Izraela zgodnie uznali za stosowne upodobnić się do innych narodów. I dla Samuela była to trudna próba, aby nie ulec presji zjednoczonej starszyzny Izraela. Wiecie, opierać się wpływom świata to jest jedna rzecz. Ale kiedy pośród Bożego ludu, kiedy w Kościele podnoszą się zgodne głosy namawiające do porzucenia starego porządku i ustanowienia nowego, to zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem my nie tkwimy w błędzie i czy nie należałoby się zgodzić ze zdaniem większości. Jeśli większość, czy prawie wszystkie siostry w naszych zborach porzuciły nakrywanie głów w trakcie nabożeństwa, to czemu my mielibyśmy się trzymać tego biblijnego nakazu? Jeśli większość chrześcijan oddaje Panu Bogu co łaska ze swoich majątności, to dlaczego my mielibyśmy obstawać przy dziesięcinie jako obowiązującym nas minimum? Jeśli w coraz większej liczbie zborów gra się muzykę rockową i macha się flagami, to dlaczego my mielibyśmy pozostać przy śpiewaniu hymnów i podnoszeniu pustych rąk? Dlaczego się wyróżniać? Narażać na krytykę, wyśmiewanie czy obmowę? Czy nie lepiej pokornie uznać, że większość ma rację i w imię braterskiej jedności poddać się opiniom ogółu? Jeśli tak myślimy, to nie zapomnijmy Aarona, który pod presją bałwochwalczego ludu ulał im cielca u podnóży góry Choreb. Nie zapomnijmy tych 10 zwiadowców Kanaanu, którzy podburzyli cały lud do nieposłuszeństwa i zagłuszyli głosy dwóch, którzy byli innego ducha, Jozuego i Kaleba. Pamiętajmy o Szadrachu, o Meszachu i Abednego, którzy samotnie stali w tym tłumie, padającym na kolana przed wielkim złotym posągiem Nebukadnezara. Pamiętajmy o samotnym Eliaszu w sporze z 400 prorokami Baala, o samotnym Jeremiaszu w konflikcie z fałszywymi prorokami i kapłanami świątyni pańskiej. Pamiętajmy o Piotrze i Janie, stojącymi przed Sanhedrynem, o apostole Pawle, stojącym samotnie na Arepagu, wyśmiewanym przez mędrców ówczesnego świata, o Lutrze, sprzeciwiającym się korupcji papiestwa i wielu innym, którzy samotnie lub w przeważającej mniejszości stali po stronie prawdy i bogobojności. Samuel bardzo osobiście odebrał przedstawione mu argumenty i żądania. Zwróćmy jednak uwagę, że nie wdał się w osobisty spór ze starszyzną Izraela, ale zrobił to, co my powinniśmy robić, kiedy napiera na nas większość. Czytamy, że Samuel modlił się do Pana. I to jest odpowiednie miejsce, do którego powinniśmy się udać z naszym zranieniem i frustracją, z naszym poczuciem odrzucenia i bezsilności wobec głosu większości. Dyskusje i prezentacje argumentów mają swoje miejsce, ale naszym prawdziwym schronieniem i źródłem siły do walki z przeważającymi siłami przeciwników jest bliska społeczność z naszym Panem. Wylanie naszego serca przed Nim i uważne słuchanie Jego głosu. Pozwólcie, że zakończę kilkoma osobistymi pytaniami. I niechaj każdy z nas w głębi swojego serca szczerze zada sobie te pytania. Po pierwsze, czy znajduję radość i zadowolenie w mej odmienności od tego świata? Czy w ogóle jesteś, czy jestem odmienny od tego świata, czy różnię się? Jeśli tak, czy znajduję radość i zadowolenie w mej odmienności? Czy też szukam, jak to ukryć? Jak się upodobnić do tego świata? Po drugie, czy jestem gotów cierpieć dla sprawiedliwości? Czy jestem gotów uczestniczyć w hańbie Chrystusowej? Znosić prześladowania dla Jego imienia? Czy też staram się iść drogą kompromisów, aby nie płacić tej ceny uczniostwa? Po trzecie, czy jestem gotów poświęcić prawdę dla jedności? Czy jestem gotów poświęcić prawdę w imię jedności z innymi wierzącymi? Czy też stracić tę jedność, aby pozostać po stronie prawdy? I po czwarte, jakim orężem chcę walczyć? Jakim orężem walczę? Cielesnym czy duchowym? Na czym polegam? Czy polegam na sile mych argumentów? Czy polegam na sile mej modlitwy i objawiającej się przez nią mocy Bożego Ducha? Pochylmy nasze głowy, proszę. Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że możemy je rozważać. Możemy rozmyślać o Twoich drogach, Twoich decyzjach. Możemy też w tym słowie przeglądać się jak w zwierciadle, oglądając nasze prawdziwe oblicze. Panie, dziękujemy za przykład mężów wiary, którzy w obliczu przeciwności, naporu głosów większości nie ulegli, nie poddali się, nie zmienili kursu, ale wytrwale Tobie służyli, wytrwale głosili Twe słowo, wiernie za Tobą podążali, chociaż wiele ich to kosztowało. Wielu z nich przypłaciło też życiem. Tak jak wielu i dzisiaj cierpi ze względu na Twoje imię, ze względu na ten przywilej, by głosić Twoją Ewangelię, by być światłem w tym ciemnym świecie, by nie płynąć tym źródłem śmierci, ale płynąć pod prąd ku życiu. Panie, modlę się o każdego z nas. Modlę się o Twój Kościół. Abyśmy nie bali się stać po Twojej stronie, bez względu na koszta. Abyśmy wiedzieli, że cena za nieposłuszeństwo i cena za odstąpienie od prawdy jest daleko wyższa niż tą, którą przychodzi nam płacić jako wierni Twoi uczniowie. Daleko gorzej będzie w tym dniu, kiedy wielu usłyszy, że ich nigdy nie znałeś, niż dla nas, którzy mamy tutaj na ziemi znosić wrogość ludzi, ich drwiny, ich przeciwności, które nam stwarzają. Pomóż nam, Panie, wejrzeć w głąb naszych serc i jeśli widzimy w naszym życiu tą drogę kompromisów, aby uniknąć cierpienia, aby uniknąć płacenia tej ceny uczniostwa, daj nam, Panie, łaskę, by pokutować z tego, by się od tego odwrócić, by szukać u Ciebie siły, Panie, odwagi, mocy, aby stać wiernie po stronie prawdy, nie oglądając się na koszty. Panie, pomóż nam, prosimy, nie ulegać presji tego świata, nie poddawać się i nie żyć według moduły tego świata, ale poddawać się Twemu Duchowi i Jego przemianie, aby nasze życie było prawdziwie tą drogą sprawiedliwego, która jaśnieje jak blask zorzy porannej, aż do białego dnia. O to prosimy, kochany Panie. Zachowaj nas. Zachowaj nas od odstąpienia od Twojej prawdy, pod wpływem presji z zewnątrz czy od wewnątrz. pomóż nam słuchać Twojego głosu i stać mocno na stanowisku prawdy, walczyć za tą wiarę, która raz na zawsze nam została przekazana. Niecielesnym orężem, ale duchowym, który ma gwarancję Twego zwycięstwa. Amen. Zachęcam bracia, siostry.